Kupiłem jakiś czas temu sobie buty. Niby nic nadzwyczajnego, ale tak na dobrą sprawę muszę wam powiedzieć, że wówczas nie wiedziałem, co kupuję. Od dłuższego czasu chciałem kupić sobie czarne sportowe buty, ale nigdzie nie mogłem znaleźć czegoś, co by mi zupełnie odpowiadało. Aż pewnego razu podczas wakacji w Barcelonie natknąłem się na grupę ulicznych sprzedawców. Być może też się kiedyś na nich natknąłeś w jednej z europejskich stolic. Bardzo łatwo ich można rozpoznać, pochodzą zazwyczaj z Senegalu i rozkładają swoje towary na kocach. Zazwyczaj to są buty albo torebki. Jeden z nich gdzieś tam stoi na czatach, patrzy, czy policja nie idzie, bo ten handel jest nielegalny. Zatrzymałem się przed jednym z koców i moją uwagę przykuły czarne Adidasy. Były dokładnie całe czarne, czarna podeszwa, czarne, wszystko czarne. Tak jak zupełnie czegoś takiego szukałem. Przymierzyłem, niby były ok, ale nie byłem przekonany, ponieważ za bardzo nie wiedziałem, co to za model i potrzebowałem trochę czasu, aby poszukać na internecie i też zobaczyć oryginalne zdjęcia tych butów na internecie i upewnić się, czy rzeczywiście ten model, który chcę kupić, za bardzo nie odbiega od oryginalnego modelu. Zapytałem o cenę, facet powiedział 20 euro. Nie tak źle pomyślałem, ale nadal nie byłem przekonany i on widział, że jestem nieprzekonany. Kolega, który był ze mną wtedy i stał obok mnie, powiedział do mnie po polsku: jak ci spuści do 15, to weź. I ten pan, który nie mówił po polsku, mówi: dobre, 15. Więc już nie miałem wyjścia i kupiłem te buty za 15 euro. I tak oto zostałem posiadaczem czarnych Adidasów, do których nie byłem przekonany. Chwilę później usiadłem i zajrzałem do internetu, co tak naprawdę kupiłem. Okazało się, nie mogłem w to uwierzyć, że kupiłem kopię butów Yeezy, zaprojektowanych przez amerykańskiego rapera Kanye Westa dla firmy Adidas. Cena rynkowa tych butów nawet do dzisiaj, nie uwierzycie, to jest, ktoś wie? $1000. $1000, ponad 3000 zł te buty kosztują. Nie mogłem uwierzyć, że buty są tak drogie, że buty mogą być tak drogie w ogóle, ale z drugiej strony poczułem się tak jak bogacz, tak szczególnie, że takie drogie buty, ludzie będą myśleć, że takie drogie buty mam na sobie, a jednak to były podróbki. Ale to nie koniec tej historii. Rok później znaleźliśmy się z Kasią znowu w Hiszpanii, tym razem w Madrycie. Byliśmy na lotnisku, przesiadaliśmy się na samolot i na lotnisku jechaliśmy pociągiem z jednego terminala na drugi. Pociąg był załadowany, musieliśmy stać w ten sposób, jak sardynki w puszce. W pociągu jechała też z nami grupa nastolatków amerykańskich, którzy byli bardzo hałaśliwi, żartowali, śmiali się i nagle w tym gwarze, jaki panował, usłyszałem, jak ktoś mówi: proszę pana, czy to prawdziwe? Zorientowałem się, że to pytanie jest skierowane do mnie, nie myślałem, że to jest pytanie skierowane do mnie i taki zszokowany zapytam: prawdziwe, prawdziwe co? Buty, pańskie buty, czy one są prawdziwe? Zapytał mnie nastolatek amerykański, który miał wielkie oczy, jakby spotkał samego Kanye Westa. Powiedziałem: nie są prawdziwe, niestety, dodałem. I sobie pomyślałem: ciekawe, jakby były prawdziwe. Wiecie, to takie gorzko-słodkie uczucie. Słodkie, bo wiesz, że ktoś wyłapuje cię z tłumu i myśli, że masz drogie buty, na które ciebie stać. Gorzkie, bo wiesz, że to podróbka warta 15 euro. Całkiem udana, ale podróbka. To gorzko, słodkie uczucie towarzyszy nam niejednokrotnie, kiedy idziemy przez nasze życie. Słodkie, bo wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, że należysz do Króla. Znasz swoją wartość w Jezusie Chrystusie i gorzkie, gdy okazuje się, że tak naprawdę nie jesteś wierną kopią Zbawiciela. Wierną kopią w swoim zachowaniu i w tym, jak komunikujesz się z innymi ludźmi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan przypomina nam, na czym polega naśladowanie Chrystusa. Praktycznie. Każdego dnia. Proszę, otwórzcie ze mną list do Efezjan. Jesteśmy już w 5 rozdziale. Będziemy czytali wersety od 1 do 14. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych. Tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie, nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości, w prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Doktor Albert Schweitzer, słynny misjonarz, został zapytany kiedyś, jak najlepiej wychowywać dzieci. Bez większego namysłu odpowiedział: są trzy proste sposoby. Po pierwsze, poprzez przykład. Po drugie, poprzez przykład. I po trzecie, poprzez przykład. Nie trudno jest się z tym zgodzić, bo to, jak mówimy, to, jak się zachowujemy i jaką przyjmujemy postawę wobec innych, w dużej mierze wynosimy z naszych domów rodzinnych. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z istoty przykładu w nauczaniu innych. Do Koryntian napisał, że jest ich ojcem w Ewangelii, po czym dodał: bądźcie naśladowcami moimi. W tym samym liście troszkę dalej napisał: bądźcie naśladowcami moimi, bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Do Tesaloniczan napisał w podobnym tonie: wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Jest to istotne, ponieważ to tak naprawdę sprowadza się do jednego zalecenia, które definiuje całe nasze życie chrześcijańskie. Do naśladowania Boga jako dzieci umiłowane, które chodzą w miłości i które chodzą w światłości. Oczywiście, wbrew panującej opinii, nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Słyszymy to bardzo często, że przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak Pismo Święte nie naucza. Nie są wszyscy dziećmi Bożymi. Słowo Boże mówi, że ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to mam dla Ciebie przykrą wiadomość, nie jesteś dzieckiem Bożym. Ale to może się jeszcze dzisiaj zmienić. Mówiąc o naśladowaniu Boga, musimy być świadomi, że pierwotni słuchacze doskonale rozumieli, o co chodzi. O co chodzi w tym naśladownictwie. My dziś możemy mieć zamazany obraz tego, ponieważ bardziej nazywamy siebie uczniami. Uczniami Chrystusa i słowo uczeń w języku polskim kojarzy się ze szkołą, z przyswajaniem dużych ilości materiału szkolnego, który jak się okazuje później w życiu nie jest do niczego potrzebny. Uczeń siedzi w ławce, się uczy. Natomiast każdy Żyd żyjący w pierwszym wieku rozumiał słowo uczeń zupełnie inaczej. Każdy Żyd żyjący w tym wieku wiedział, że Pismo Święte posiada autorytet nad wszystkimi aspektami życia człowieka, dosłownie nad wszystkimi. Być może istnienie Boga było dla niego tajemnicą, ale tajemnicą nie było zachowanie drugiego człowieka i to, jak się odnosi względem drugiego. To właśnie poprzez postępowanie i to postępowanie w sposób prawy Żydzi chcieli oddawać cześć Bogu. W świecie faryzeuszy to właśnie rabini byli nauczycielami, którzy spełniali nadrzędną rolę. Rabini posiadali autorytet i to oni mogli interpretować Pismo Święte, Słowo Boże w odniesieniu do sprawiedliwego życia, które właśnie było definiowane przez codzienne życie, postępowanie. Postępowanie, które podoba się Bogu lub się Jemu nie podoba. Rabini decydowali, kogo przyjmować do swoich szkół. Nie przyjmowali każdego. Jeśli rabin przystał na prośbę jeszcze ucznia kandydata i pozwolił mu zostać swoim uczniem, uczeń musiał całkowicie podporządkować się woli rabina. Na początku musiał wypowiedzieć taką formułę, z której by wynikało, że całe swoje życie podporządkowuje rabinowi i skupia się tylko i wyłącznie na jego interpretacji Pisma Świętego w odniesieniu do swojego codziennego życia. I miało to swoje kulturowe uwarunkowanie i być może brzmi to dla nas dziwnie, ale w tamtym czasie każdy żydowski młodzieniec prawdziwie tego pragnął. Chcieli być w szkołach rabinicznych, chcieli być podporządkowani rabinom. Uczniowie rabina mieli możliwość na żywo zadawania pytań wziętych z życia rabinowi. To nie było przyswajanie materiału, nie było jakiegoś toku nauczania, ale było wspólne chodzenie, przebywanie ze sobą, rozmawianie i zadawanie pytań odnośnie sytuacji, które każdego dnia spotykali. Na przykład każdy wiedział o ogólnym stwierdzeniu, nie będziesz pracował w odniesieniu do sabatu, tak mówiło Słowo Boże. Ale co to znaczyło praktycznie? Rabinie, czy mogę zapalić świeczkę w sabat? Albo co to znaczyło praktycznie? Ile świeczek mogę zapalić w sabat, jeśli w ogóle mogę zapalić ją? I rabin zazwyczaj autorytatywnie odpowiadał na to codzienne i praktyczne pytanie, biorąc pod uwagę sprawiedliwe życie. I ważną cechą, kolejną ważną cechą tej intymnej społeczności uczniowskiej było to, że rabin miał prawo obserwować życie ucznia. To, jakie podejmuje decyzje, to, jak się zachowuje względem innych ludzi i po każdej sytuacji rabin miał prawo zapytać, dlaczego to powiedziałeś? Albo dlaczego to zrobiłeś? I wtedy uczeń musiał wytłumaczyć w oparciu o jaki fragment tekstu Pisma Świętego tak się zachował. Dlaczego tak postąpił? I często również niestrudzeni uczniowie posiadali głębokie pragnienie imitowania swoich rabinów. To była nieodłączna część należenia do szkoły rabinicznej. Często naśladowano to, w jaki sposób rabin spożywa posiłek, jaką ma manierę jedzenia, jak obchodzi sabat, co lubi albo czego nie lubi, jak również jego maniery, uprzedzenia, preferencje. To wszystko uczniowie imitowali, naśladowali. Uczniowie w szkołach rabinicznych byli kopiami swoich rabinów. Takie zrozumienie uczniostwa, naśladownictwa miał Jezus Chrystus, kiedy w wielkim posłannictwie pod koniec Ewangelii Mateusza wysłał swoich naśladowców, swoich uczniów, aby czynili naśladowcami albo uczniami wszystkie narody. I takie zrozumienie przedstawia nam apostoł Paweł, który sam uczęszczał do szkoły rabina Gamaliela. Pisząc Paweł o naśladowaniu Boga, mówi, aby w pełni się Jemu podporządkować. Oddać Mu każdy aspekt Twojego życia i imitować, kopiować Jego zachowanie w sytuacjach życia codziennego. Jako naśladowcy Boga, naszym celem jest naśladować cechy Boga, a przede wszystkim Jego miłość. Całe życie chrześcijańskie tak naprawdę jest reprodukcją pobożności widzianej w osobie Chrystusa. Bożym celem jest odkupienie ludzi, odkupienie od grzechu i przemienienie każdego człowieka, odkupionego człowieka na obraz Jego Syna, na obraz Jezusa Chrystusa. Być podobnym do Chrystusa to stawać się doskonałym, tak jak Bóg jest doskonały. Jedynym sposobem, w jaki możemy być prawdziwymi naśladowcami Boga, to pozwolić, aby Chrystus żył w nas i żył poprzez nas. My sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Nie mamy takiej siły, nie mamy takiej woli. Jesteśmy całkowicie zależni od Ducha Świętego, aby stawać się podobnymi do Niego. Grupa misjonarzy dotarła pewnego dnia do wioski w dżungli azjatyckiej i wszystko wskazywało na to, że to plemię, do którego dotarli, nigdy jeszcze nie słyszało Ewangelii ani o Jezusie, mimo tego, że wyglądali na ludzi pobożnych i żyli każdego dnia pobożnie. Kiedy zaczęli misjonarze tej grupie ludzi opowiadać o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości, jaką obdarzył człowieka i o tym, że stał się sługą i umarł za człowieka, w końcu ci tubylcy powiedzieli, ale my znamy Jezusa. Jezus przez wiele lat mieszkał z nami w naszej wiosce. Ci misjonarze byli w szoku, ponieważ myśleli, że być może jest to jakaś sprawa demoniczna, być może poplątało im się coś. Okazało się, że wiele lat wcześniej do tej wioski dotarł już inny misjonarz, który nauczał ich o Jezusie. I nie tylko nauczał o Jezusie, ale żył jak Jezus. Ci tubylcy postanowili tego misjonarza nazwać Jezusem, ponieważ on odzwierciedlał to, o czym nauczał. Miłość, jaką pokazał nam Chrystus, to miłość, która daje siebie, ofiarowuje siebie. To jest miłość bezinteresowna i świat potrzebuje tej miłości. Boży przeciwnik doskonale zdaje sobie z tego sprawę i serwuje dzisiaj coś, co wygląda jak miłość. I pod treścią piosenek o miłości, ckliwych filmów i powieści romantycznych przedstawiana jest nam piękna, romantyczna miłość, której gdzieś w swoim wnętrzu, widząc, słuchając, czytając, chcemy doświadczyć. Niestety poszukiwanie tego rodzaju miłości nieuchronnie prowadzi do niemoralności, do nieczystości, ponieważ taki rodzaj miłości w końcu okazuje się destrukcyjny, samolubny, jest podróbką Bożej miłości. jest zawsze warunkowy i zawsze skupia się na sobie. Nie skupia się na oddaniu czy ofiarowaniu siebie innym, ale na zadowoleniu. Nie chodzi o dawanie, ale o branie. Nie ma podstaw do trwałości, ponieważ jego celem jest wykorzystanie drugiego. Ten rodzaj miłości trwa, dopóki ten, którego kocham, nie przestanie mnie zadowalać. Niemoralność i nieczystość nie mogą być uświęcone. Nie mogą być zmienione na nic lepszego niż to, czym tak naprawdę są. I apostoł Paweł pisze, że żadne z tych rzeczy nie może mieć miejsca w życiu chrześcijanina. Naśladowca Boga, przymykając oko na istniejące w przestrzeni publicznej podteksty w formie nawet niewinnych dowcipów, i o tym też pisze tutaj apostoł Paweł, przyzwala na ich rozprzestrzenianie się. Filip Zimbardo, psycholog, który zajmuje się problemem występowania zła na świecie, w swojej książce Efekt Lucyfera podaje 7 kroków, w jaki ludzie są uwodzeni subtelnie przez zło. Pierwszym, skupię się tylko na tym pierwszym kroku. Pierwszym krokiem, można powiedzieć, jest nic nie robienie. Zimbardo pisze, jedziesz taksówką, taksówkarz zaczyna ci opowiadać swój ulubiony seksistowski dowcip, wulgarnie nazywając intymne części ciała, z którego pasażerowie, głównie mężczyźni, zawsze się uśmiechają. Wzruszasz ramionami. Chciałbyś, żeby dał spokój, żeby przestał mówić, ale nic nie robisz, więc w mniemaniu taksówkarza zaliczasz się do klientów, którym dowcip się spodobał. Nic nie robienie, kiedy trzeba coś zrobić. Odwracanie wzroku, kiedy trzeba dokładnie się przyjrzeć. W ten sposób zło dostaje wstępne przyzwolenie na działanie w tym świecie. Sprawcy zła wykorzystują bierność obserwatorów, którzy dzięki niej są ich wspólnikami. Apostoł Paweł pisze, nie bądźcie ich wspólnikami. Brak działania może być bardzo często wzięty za milczącą zgodę. Apostoł Paweł używa działającego w naszą wyobraźnię kontrastu ciemności i jasności w tym fragmencie. Niemoralne postępowanie, nieczysta mowa to jest ciemność, to jest ta ciemna strona. Światłość natomiast rozprasza wszelkie ciemności i to jest nasze zadanie jako naśladowców Chrystusa. Tam, gdzie się pojawiamy, przynosimy światło. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy dziećmi światłości. Stephen Kingsley z Ohio prowadzi firmę zajmującą się czyszczeniem dywanów i w swojej ofercie oferuje specjalną usługę usuwania zapachu moczu pozostawionego przez zwierzaki domowe. Aby pokazać swoim potencjalnym klientom zapotrzebowanie na tę usługę, kiedy przychodzi do ich domów, przyciemnia wszystkie okna, po czym włącza podczerwień. Podczerwień powoduje, że kryształy moczu świecą się bardzo jasno i są widoczne w całym pomieszczeniu. Ku przerażeniu właścicieli domów, każda kropelka, każda drobina moczu świeci wyraźnie. Jest widoczna nie tylko na dywanie, ale również na ścianach, na zasłonach, nawet na abażurach. Jeden z klientów po włączeniu takiego światła zaczął błagać, by wyłączył to światło. Nie mogę już na to patrzeć, powiedział. Proszę cię, bez względu na to, ile będzie to kosztowało, posprzątaj mój dom. Inna kobieta z kolei, kiedy zorientowała się, jak zaplamiony moczem jest jej dom, powiedziała, nigdy więcej nie będę czuła się już komfortowo w swoim mieszkaniu. Dlaczego? Przecież ten problem występował tam zawsze. Przecież mieszkała w takim mieszkaniu. Ale ten problem był niewidoczny, dopóki go nie odsłoniło światło. Okrucieństwem byłoby, gdyby Kingsley w takim momencie wskazał swoim klientom ogrom ich problemu i po prostu wyszedł z ich mieszkania, zupełnie nie reagując. On raczej używa tego światła, aby wzbudzić w swoich potencjalnych klientach desperacką potrzebę skorzystania z jego usług. I właśnie dlatego przyszedł Chrystus. On przyniósł światło swojej obecności, przyniósł światłość swojego słowa i nie po to, żebyśmy się czuli źle, ale aby odsłonić nasz brud i abyśmy zechcieli zwrócić się, desperacko zwrócić się do Niego po to, żeby nas oczyścił. Te słowa dziś kieruję do Ciebie. Chrystus w swoim słowie i mówi: obudź się. Obudź się, który śpisz, a Chrystus zajaśnieje ci. Zwróć się do Niego dzisiaj. Zwróć się po pomoc. Podporządkuj Mu swoje życie, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś. W prostych słowach, w prostej modlitwie. Panie, nie chcę tak dłużej żyć. Weź moje życie. Przekształcaj je. Jeśli tak zrobisz, staniesz się w końcu dzieckiem Bożym i w pełni Jego naśladowcą, a będąc dzieckiem Bożym, będziesz postępował w miłości i będziesz chodził za Chrystusem każdego dnia w światłości. Amen.